Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, ci, którzy kochają Słowo Boga, spotykamy się dziś po raz trzeci przy apokryfie Testamenty 12 patriarchów, sięgając też po Targum Neofiti, w którym znajdujemy Testament Jakuba przekazany swoim synom. Słowa patriarchy, który mierzył się ze swoją słabością, który odkrywał obecność Boga, który był prowadzony przez łaskę. I tam, gdzie się pojawił, rozlewało się błogosławieństwo. Nie ze względu na jego jakieś osobiste zasługi, ale właśnie ze względu na to, że Bóg dotrzymywał słowa. Że obietnica, którą Jakub usłyszał, uciekając ze swojego domu: będę z tobą na wszystkich drogach, którymi pójdziesz. Pójdę z tobą tam, dokąd ty się udasz, i dla samego Jakuba, i dla wszystkich, którzy się z nim spotykali, było szansą na poznanie Boga, a właściwie najpierw na rozpoznanie Bożej obecności, a później na to, by Boga odkrywać, by wchodzić z Bogiem w relacje, by widzieć Bożą troskę o tych, których powołał do życia. Bo jest taka pokusa, z którą musimy się mierzyć i która również jest obecna i przekonuje wiele naszych sióstr i naszych braci, że Bóg ma swoją elitę, z którą rozmawia, którą się interesuje, a przed wszystkimi innymi zamyka drzwi. Niestety dobrze wiemy, że w taki sposób również postrzega się Kościół jako miejsce, jako przestrzeń, jako wspólnotę nawet, na którą trzeba sobie zasłużyć. Trzeba coś zrobić, trzeba spełnić bardzo konkretne i dość wyśrubowane warunki wstępne, żeby być w środku. A przecież dobrze wiemy, że od początku istnienia Kościoła, co widać bardzo dobrze w przepięknych katechezach mistagogicznych, głoszonych choćby przez Cyryla Jerozolimskiego, najpierw badano, czy ktoś faktycznie ma w sobie tę szczerość poznania Boga. Wtedy przyjmował chrzest. Owszem, ten czas mógł być długi, czas przygotowania do chrztu. Nieraz trwał kilkanaście miesięcy. Bywało, że i kilka lat. Bo chodziło o to, żeby wspólnota zobaczyła uczynki życia wiecznego. Żeby ktoś zwyczajnie dał świadectwo temu, że dla niego Bóg jest ważny. Ten Bóg, którego poznaje, ten Bóg, którego odkrywa w swojej codzienności. I kiedy wreszcie ten człowiek przyjmował chrzest, dopiero wtedy prowadzono go dalej. Późniejsze katechezy świętego Ambrożego, świętego Augustyna, teksty Jana Chryzostoma i wielu, wielu ojców Kościoła, pisarzy chrześcijańskich, pokazywały bardzo wyraźnie, że moment chrztu, moment wejścia do Kościoła nie był końcem. Tak jak dziś niestety niektórzy kojarzą sakrament bierzmowania jako, i to jest straszne, naprawdę potworne określenie, jako moment oficjalnego pożegnania się ze wspólnotą Kościoła katolickiego w obecności biskupa. Bo nieraz w głowach pojawia się taka myśl, jakiś sakrament, jakieś doświadczenie wtajemniczenia chrześcijańskiego, bądź co bądź, bo zarówno chrzest, Eucharystia i bierzmowanie to właśnie te trzy sakramenty, te trzy momenty, w których odkrywamy, na czym polega istota, tajemnica chrześcijaństwa, czyli doświadczenie ofiarnej miłości, doświadczenie życiodajnej miłości, dar nowego życia, który daje Bóg Kościołowi, który przez Kościół jest rozlany w całym świecie. Że te sakramenty to pewien cel. Nie, one są pewnym etapem, momentem, który otwiera nowe możliwości. Chrzest, który otwiera nam bramę właśnie do wspólnoty Kościoła, do przyjęcia życia wiecznego, do tego zachłyśnięcia się zupełnie nową jakością istnienia. Potem Eucharystia, która pozwala nam posmakować miłości Bożej. Jest też bierzmowanie, które według katechizmu jest potwierdzeniem chrztu, potwierdzeniem tego wyboru drogi wiary i otwiera mnie na coraz głębszą świadomość bliskości Boga. Dlatego tak duży akcent kładzie się dziś na to, by pokazać Kościół jako wspólnotę, która jest otwarta. Nie po to, by przyjąć zachłannie wszystko, co oferuje świat, ale po to, by przyjąć wszystkich, którzy z tego świata przychodzą ze szczerym pragnieniem poszukiwania Boga, odkrywania sensu życia, z tęsknotą za celowością istnienia. I tym jest również apokryf oparty na wcześniejszych midraszach, oparty przede wszystkim na tekście Biblii hebrajskiej. Zajrzyjmy zatem do kolejnego błogosławieństwa. 19 werset 49 rozdziału Księgi Rodzaju. W przekładzie Targumu Neofiti znajdziemy go w słowach: z tych, którzy należą do domu Gada, wyjdą wojska wyposażone i uzbrojone. Oni przeprowadzą lud Izraela przez Jordan i wezmą w posiadanie obszar przed nimi, a potem powrócą do siebie z wielkim bogactwem. Gad, siódmy syn Jakuba. Jego matką była Zilpa, niewolnica Lei. Gotowy do walki, właśnie w taki sposób można przetłumaczyć jego imię. Gdybyśmy sięgnęli nie do tekstu Targumu, ale oryginału Biblii hebrajskiej, przeczytalibyśmy, że Gad to ten, którego zbójcy będą napadać, a on będzie napadał im na pięty. W Księdze Powtórzonego Prawa, w 33 rozdziale, Mojżesz powie o tym potomku Jakuba, a później o całym pokoleniu, że jest on jak lwica, która rozdziera ramię i głowę. Natomiast w Testamencie Gada, którego tytuł brzmi O nienawiści, przeczytamy, że był to człowiek niezwykle dzielny. Strzegł trzód swojego ojca. Kiedy zbliżał się lew, czy wilk, albo pantera, niedźwiedź, jakiekolwiek inne zwierzę, ścigał je, ogłuszał i pozbawiał życia. I jak szybko się okaże w tekście apokryficznym, Gad nienawidzi Józefa. Ma konkretny powód. Najmłodszy wtedy, syn Jakuba, donosi swojemu ojcu, że jego starsi bracia, synowie niewolnic, zabijają najlepsze zwierzęta i zjadają je, bez wiedzy Rubena czy Judy. W jego usta autor apokryfu włoży słowa: duch nienawiści był we mnie i nie chciałem widzieć ani słyszeć Józefa. Wyznaję więc teraz mój grzech. Wielekroć chciałem go zabić, z głębi duszy nienawidziłem go i w ogóle nie miałem względem niego miłosierdzia. Dlatego właśnie ja i Juda sprzedaliśmy go Izmaelitom za 30 złotych monet. 10 ukryliśmy, a 20 przekazaliśmy naszym braciom. W ten sposób powodowany chciwością byłem skłonny go zabić. Ale teraz słuchajcie słów prawdy, abyście postępowali sprawiedliwie i wypełniali całe prawo Najwyższego, abyście nie dali się uwieść duchowi nienawiści, ponieważ ze wszystkich czynów ludzkich nienawiść jest najgorsza. Strzeżcie się zatem, dzieci, ponieważ nienawiść występuje przeciw samemu Panu. Nie chce słuchać jego przykazań o miłości bliźniego. W ten sposób grzeszy przeciwko Bogu. Nienawiść jest złem. Towarzyszy nieustannie kłamstwu, przeciwstawiając się prawdzie. Małe czyny czyni wielkimi, ciemność uważa za światłość, to co słodkie nazywa gorzkim, uczy oszczerstw, napełnia serca kłótnią i pychą, wszelką obfitością zła i diabelskiej trucizny. Mówię wam o tym, dzieci, z doświadczenia, po to, abyście stronili od nienawiści, a przylgnęli do miłości Pana. W kolejnych punktach apokryfu przeczytamy o poleceniu wzajemnej miłości, by wykorzenić nienawiść, by kochać się nawzajem czynem, słowem i myślą. I pojawiają się również bardzo praktyczne z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia rady. Jeśli komuś powodzi się lepiej niż wam, nie smućcie się, ale nawet módlcie się, aby osiągnął szczęście pełne. Wtedy również i wam wyjdzie to na dobre. A jeśli jeszcze bardziej zostanie wyniesiony, nie bądźcie zazdrośni, pamiętając, że wszelkie ciało umiera. Hymnami uwielbiajcie Pana, który wszystkim ludziom daje to, co piękne i pożyteczne. Zastanawiaj się nad wyrokami Pana, a wtedy zachowasz swój umysł w pokoju i ufności. Ten, kto Panu wdzięczny jest za wszystko, stanie się bogatszy niż inny. Proste pytanie o wdzięczność, o naszą wdzięczność wobec Boga, również o wdzięczność ludziom. Mnie osobiście, siostry i bracia, właśnie ten tekst zachęca dziś bardzo mocno do modlitwy, podziękowania Bogu za ludzi, których mam wokół siebie, których miałem wokół siebie, za tych, którzy żyją i za tych, którzy przeszli już przez próg śmierci. Chwila wdzięcznej modlitwy, której treścią jest wdzięczność. Ale pójdźmy dalej. 20 werset 49 rozdziału Księgi Rodzaju. W Targumie Neofiti brzmi on: bądźcie błogosławieni, wy z domu Aszera, jak obfite są owoce twojej ziemi. Oto ona wyda owoce, które będą przysmakiem królów spośród synów Izraela. Aszer albo Aser, szczęśliwy. Ósmy syn Jakuba, również z niewolnicy Zilpy. Według tradycji miał 4 synów i 1 córkę, a według jednego z midraszy nigdy nie mieszkał w żadnym zajeździe, ponieważ nie musiał podróżować w interesach. Inny z tekstów apokryficznych zaznaczy, że kobiety z tego pokolenia są piękne, są żonami kapłanów i królów. Gdy patriarcha Jakub wyjawił Józefowi sekret wybawienia z niewoli egipskiej, ten podzielił się nim właśnie z Aserem, a Aser przekazał tę tajemnicę swojej córce, która według tradycji żydowskiej dożyła spełnienia zapowiedzi. A co znajdziemy w testamencie Asera? Tytuł tego tekstu brzmi: o podwójnym obliczu zła i dobra. I przeczytamy: 2 drogi dał Bóg synom ludzkim, 2 myślenia, 2 działania, 2 sposoby i 2 cele. Z tego powodu wszystko jest podwójne, jedno przeciwne drugiemu. Istnieją 2 drogi, ku dobremu i ku złemu. Odpowiednio też istnieją 2 myślenia w naszym wnętrzu osądzające owe drogi. Jeśli dusza chce postępować drogą szlachetną, wszystkie czyny dokonują się w sprawiedliwości. A jeśli nawet zgrzeszy, natychmiast się nawraca. Ten, kto myśli sprawiedliwie i odrzuca zło, łatwo je zwycięża i wykorzenia grzech. Gdy jednak człowiek zwraca się ku złu, wszystkie jego czyny są złe. Odrzuca dobro, przyjmuje zło, podporządkowany Beliarowi, nawet jeśli co dobrego uczyni, zamienia na zło. Kiedy bowiem początek jest dobry, koniec ujawnia zło całego działania. Skarbiec jego serca wypełniony jest trucizną złego ducha. I po kilku kolejnych zdaniach diagnozujących rzeczywistość, Aser zwróci się do swoich słuchaczy: nie bądźcie ludźmi o dwóch obliczach. Przylgnijcie wyłącznie do dobra, aby Bóg w nim odpoczął, a ludzie go zapragnęli. Zachowajcie przykazania Pana, podążając jednoznacznie za prawdą, albowiem dwulicowi podwójnie zostaną skarceni. Wpatrujcie się w to, co naprawdę dobre, i zachowujcie je we wszystkich przykazaniach Pana. Pojawi się też wzmianka już z tradycji chrześcijańskiej o odrzuceniu Boga, o wyborze zła i o tym, że Bóg spojrzy na ziemię i przyjdzie jako człowiek, zbawi Izraela i wszystkie narody. Nawiązując do imienia tego patriarchy, Aszer, czyli szczęśliwy, dobrze jest dziś prosić Boga o to, byśmy mieli jedną twarz. Skoro poznaliśmy, co jest dobre, co jest miłe Bogu, warto dziś właśnie o to prosić. Tym bardziej, że tradycja biblijna, już ewangeliczna, pokazuje nam bardzo ważną osobę z pokolenia Asera właśnie. Tego pokolenia, które ostatecznie nawet zostało pominięte w spisie pokoleń izraelskich, który znajdziemy w pierwszej księdze Kronik. Hanach, Anna, łaska. Łaska z pokolenia szczęśliwych. Całe lata żyje w cieniu świątyni po to, by słuchać Boga, by Go kochać. I ona sama staje się łaską dla Izraela, kiedy opowiada o tym, że przyszedł Mesjasz, że Bóg dotrzymał słowa. Kiedy razem z Symeonem doznają nieprawdopodobnej radości z powodu spotkania Jezusa. Tego małego Jezusa, o którym jeszcze nikt nic nie wie, za którego przychodzą podziękować i przedstawić go Bogu jako swojego pierworodnego, rodzice Józef i Miriam. Tekst apokryficzny prowokuje mnie do zadania sobie samemu pytania o moje szczęście, o to, w czym widzę szczęście, kiedy jestem szczęśliwy. Co w moim życiu definiuje i rozpoznaje, identyfikuje jako łaskę. Pomyślcie, siostry i bracia, i o tym. A tymczasem pójdźmy dalej. Kolejny, 21 wers 49 rozdziału Księgi Rodzaju. Neftali to szybki zwiastun, który ogłasza dobrą nowinę. On ogłosił naszemu ojcu Jakubowi na samym początku, że Józef wciąż żyje. On się opasał i poszedł do Egiptu w krótkim czasie i przyniósł z pałacu Józefa tytuł własności ziemi. Kiedy jego usta ogłaszały dobre rzeczy w zgromadzeniu Izraela, wówczas miód i mleko wypływały z jego warg. Tekst Biblii, choćby w przekładzie z Septuaginty, w Biblii pierwszego Kościoła, jest bardziej oszczędny. Bo 21 werset owego 49 rozdziału brzmi: Neftali, pień rozłożysty, dostarczający piękna swym owocem. Wiemy, że Neftali, czy Naftali, bo tak też można by wypowiadać etymologicznie imię szóstego według tradycji syna Jakuba, jednocześnie to był drugi syn nałożnicy Bilchy, czyli niewolnicy Racheli. To imię według 8 wersetu 30 rozdziału Księgi Rodzaju można by tłumaczyć jako: wiodłam nadludzką walkę. Według Midraszy był szybki jak jeleń, niezwykle związany ze swoim ojcem. Gotowy, by udać się w drogę z każdą misją, jaką zleciłby mu Jakub. Według tradycji był heroldem pozostałych plemion, przynosząc przede wszystkim dobre wieści. W testamencie Neftalego znajdziemy wzmiankę, że umiłowana żona Jakuba, czyli Rachela, kochała go, ponieważ urodził się na jej kolanach. Co więcej, autor Midraszu zaznaczy, że Józef był podobny do Neftalego we wszystkim zgodnie z prośbą Racheli. W następnym fragmencie tekstu Neftali opisuje siebie, zwracając uwagę na to, że planem Bożym było stworzenie go jako człowieka, który potrafi szybko przemierzać bardzo odległe przestrzenie. A ponieważ wszystko, co stwarza Bóg, ma swój cel i jest piękne i dobre, a przez to również dąży do zachowania tego porządku i bycia uporządkowanym jednocześnie, przeczytamy w apokryfie wezwanie do tego, by być wolnym od chciwości, by nie zmieniać prawa Bożego przez nieład swoich czynów. Kilkukrotnie w całym tekście pojawi się niezwykle sugestywne polecenie, by rozpoznawać Pana na firmamencie nieba, na ziemi, na morzu i we wszystkich wielkich dziełach Pańskich. By nie odwracać porządku natury, by nie czynić niczego, co byłoby lekkomyślne, by nie przekraczać granic ustanowionych przez Boga. Powiedzielibyśmy współczesnym językiem, że w testamencie Neftalego znajdują się zakazy dotyczące eksperymentów, które odwracają porządek rzeczy. Nie służą temu, by człowiek odkrywał siebie coraz bardziej, rozumiał siebie coraz bardziej i dziękował Bogu za cud stworzenia, ale próbują, do czego zresztą diabeł namawiał w raju pierwszych rodziców, by wymieszać to, co dobre i złe, by wszystko uczynić relatywnym. Dobrze wiemy, siostry i bracia, że takie wskazania nie są dziś popularne w świecie. Może więc warto posłuchać dziś testamentu Neftalego, odkryć w sobie tę naturalną dobroć i piękno, wrócić do tego, ucieszyć się, podziękować Bogu i być w takim świecie, jaki mamy, obrazem miłości Stwórcy. W ten oto sposób dotarliśmy, siostry i bracia, do testamentów dwóch synów Jakuba i Racheli, tych umiłowanych, tych najważniejszych w oczach Jakuba. Ale owymi błogosławieństwami wypowiedzianymi przez patriarchę nad Józefem i Beniaminem i apokryficznym tekstem ich testamentów zajmiemy się już w kolejnym spotkaniu.